To dzień popłochu, zdeptania i rozsypki, zrządzony przez Pana, Boga zastępów. W dolinie widzenia ktoś mur rozwala i krzyk się wzbija ku górze. Ta prorocza wizja spełniła się niedługo po wypowiedzeniu owych słów przez Izajasza. Okres życia proroka przypadł na schyłkową fazę istnienia Królestwa Judzkiego. Gdyby nie działalność Izajasza i właściwa postawa bogobojnego króla Hiskiasza, Jerozolima upadłaby jeszcze szybciej, niż stało się to w rzeczywistości. Boży prorok ostrzegał mieszkańców Jerozolimy i cały lud judzki przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Wskazywał na potrzebę upamiętania się, zwrócenia się na nowo ku żywemu Bogu, Panu Izraela. I to częściowo poskutkowało. Nie tylko król, ale i cały lud, a przede wszystkim mieszkańcy Jerozolimy, rozpoczęli przygotowania do obrony miasta. Zwróćmy uwagę na słowa proroka zapisane w 22 rozdziale Księgi Izajasza, wierszu 9 i 10. Widzieliście, jak były liczne szczerby w murach miasta Dawidowego. Zebraliście wodę w niższej sadzawce. Przeliczyliście domy w Jeruzalem i zburzyliście budynki, by wzmocnić mur miejski. Ostrzeżenia proroka sprawiły, że król Hiskiasz uszczelnił mury obronne Jerozolimy. Wzniósł też wał ochraniający niższą sadzawkę, ażeby w razie oblężenia miasta nie zabrakło w nim wody. Te umocnienia zachowały się do dnia dzisiejszego. Poczyniono więc właściwe przygotowania, można by powiedzieć natury technicznej. Zapomniano natomiast o czymś najważniejszym. Zabrakło szczerej pokuty, upamiętania się i zwrócenia o pomoc do Pana. Czytamy dalej. Między dwoma murami urządziliście zbiornik na wodę starej sadzawki, ale nie zważaliście na twórcę tych rzeczy, ani dostrzegaliście tego, który je z dawna ukształtował. Pan zaś, Bóg zastępów, wezwał was w ów dzień do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i do przyradzenia woru, a tymczasem nic tylko uciecha i zabawa, zabijanie wołów i zażynanie baranów, zajadanie mięsa i zapijanie winem. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Lecz Pan zastępów dał się słyszeć uszom moim. Na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona, dopóki nie pomrzecie, powiedział Pan, Bóg zastępów. Mieszkańcy Jerozolimy czuli się bezpiecznie, polegali na własnych siłach, ufali murom obronnym. Zapomnieli, że ich bezpieczeństwo zależy tak naprawdę od opieki Pana, żywego Boga. Beztroska i pycha Judejczyków zostanie potępiona, zapowiada Izajasz. Prorok woła, na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona, dopóki nie pomrzecie, powiedział Pan, Bóg zastępów. Znamy dramatyczne, tragiczne dzieje Jerozolimy. Wiemy, że została ona podbita i zburzona wielokrotnie. Niedługo po wypowiedzeniu przez Izajasza owego proroctwa, Jerozolima została otoczona przez potężną, prawie 200-tysięczną armię Senachryba. Wprawdzie wojska asyryjskie nie zdobyły miasta, ale stało się tak nie dzięki sile obrońców i mocy murów obronnych Jerozolimy, ale dzięki interwencji żywego Boga, który sprawił, że wojska asyryjskie zostały zdziesiątkowane przez anioła śmierci. Jednej nocy poległo 185 tysięcy żołnierzy i Senacheryb musiał w niesławie z niedobitkami swej armii powrócić do swego kraju. Znamy tę historię z opowieści ksiąg królewskich i kronik i wiemy, że stało się tak jedynie dzięki działaniu proroka Izajasza i dzięki bogobojnej, pokornej postawie króla Hiskiasza. Bóg ochronił Jerozolimę i przepędził jej wrogów. Jednak nawet to nie spowodowało trwałego upamiętania, nawrócenia się ludu judzkiego. Dlatego niewiele lat później Jerozolima została zdobyta i została zrujnowana przez wojska babilońskie. Także Pan Jezus przestrzegał współczesnych sobie Jerozolimian przed nadchodzącą klęską miasta. Gdy jego uczniowie zachwycali się potęgą i pięknem odbudowanej świątyni, Jezus przestrzegał ich, by nie dopatrywali się chwały i siły Izraela w budowlach, w murach, ale w samym Bogu. Jak wiemy, świątynia i całe miasto zostały zburzone i zrównane z ziemią niedługo potem, w 70 roku naszej ery, a więc w niespełna 40 lat później, jeszcze za życia niektórych spośród tych, którzy słyszeli słowa Jezusa. Tak więc proroctwo Izajasza o ciężkich chwilach Jerozolimy w jakimś stopniu już się wypełniło, ale końcowe, ostateczne spełnienie tych słów nastąpi w czasach eschatologicznych, gdy doświadczenia wielkiego ucisku poprzedzą przyjście Mesjasza. W drugiej części 22 rozdziału Księgi Izajasza zapisane jest proroctwo o Szebnie i Eliakimie. Wielu komentatorów widzi w postaci Szebny typ antychrysta, a w postaci Eliakima typ Chrystusa. Historia Szebny i Eliakima jest wtedy rozumiana alegorycznie. Posłuchajmy słów Izajasza. Tak mówi Pan, Bóg zastępów. Idź, wejdź do tego ministra, do Szebny, zarządcy pałacu. Dowiadujemy się najpierw, że Szebna pełnił ważną funkcję na dworze króla Hiskiasza. Potwierdzają to także źródła historyczne. Pozycję Szebny można by porównać do dzisiejszej funkcji ministra skarbu. Był politykiem sprytnym, nieuczciwym, sprzeniewierzał fundusze państwowe, o czym mowa jest także w II Księdze Królewskiej. Natomiast prorok Izajasz woła: tak mówi Pan, Bóg zastępów. Idź, wejdź do tego ministra, do Szebny, zarządcy pałacu, który sobie wykuwa grobowiec wysoko i w skale drąży dla siebie komnatę. Co ty tu posiadasz i kogo ty masz tutaj, żeś sobie tu wyciosał grobowiec? Oto Pan zrzuci cię, człowiecze, z wielkim rozmachem i uchwyci cię jednym chwytem i tocząc cię zwinie w kłębek jak piłkę, rzucając po ziemi przestronnej. Tam umrzesz i tam pójdą pojazdy, z których się chlubiłeś. O ty zakało domu twego Pana, gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady. Szebna dbał przede wszystkim o swoją prywatę. Drążył dla siebie w skale komnatę, wykuwał za życia swój grobowiec, który miał być pamiątką po nim i po jego dziełach. Izajasz zapowiada, że sam Pan spowoduje, iż Szebna straci swe wysokie stanowisko i nie spocznie w przygotowanym przez siebie grobowcu, ale zostanie strącony, wypędzony i pochowany w dalekiej ziemi. Widzimy tu alegoryczny obraz postaci Antychrysta i jego końca. Spójrzmy teraz na postać Eliakima. Izajasz woła: tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Eliakim zastąpił Szebnę w królestwie judzkim. Eliakim był człowiekiem prawym, niesamolubnym. Troszczył się o dobro innych. Był przeciwieństwem Szebny. Prorok ukazuje kontrast pomiędzy tymi dwiema postaciami, wskazując językiem obrazowym poprzez alegorię na kontrast pomiędzy Antychrystem, który zostanie potępiony, a Chrystusem, który okaże się zwycięzcą, sprawiedliwym, godnym wywyższenia władcą. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem, woła Boży prorok. I dodaje w imieniu Pana: położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Te słowa przywodzą nam na myśl wypowiedź Chrystusa zapisaną w Księdze Apokalipsy. A do anioła Kościoła w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Wspaniale jest powierzyć ster swego życia w ręce tego, kto ma moc, by otworzyć i zamknąć wszelkie drzwi, także drzwi piekła i nieba, drzwi śmierci i zmartwychwstania, drzwi wieczności. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Na nim zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego, młode pędy i odrośle. Tak, na nim spoczywa cały świat. On jest skałą, jest fundamentem, na którym wspiera się nasze życie, nasze zbawienie. Na koniec prorok powraca do postaci Antychrysta i woła: w ów dzień, mówi Pan zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz złamie się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem Pan powiedział: wielu ludzi będzie zwiedzionych przez Antychrysta. Wielu będzie Jemu ufać, w Nim pokładać będą nadzieję tłumy. Zwiedzeni w Antychryście widzieć będą swego Wybawcę. U Niego szukać będą pomocy. Zawiodą się i upadną, zginą, podobnie jak On. Drogi słuchaczu, czy zdarzyło Ci się kiedyś wbić w ścianę mocny gwóźdź czy hak i powiesić na nim duży obraz albo ciężki, ozdobny zegar? Jak byś się czuł, gdyby nagle spadł on z hukiem w dół? To przykre, nieprzyjemne przeżycie. Ale to nic w porównaniu z zawodem, rozpaczą, tragedią, jaka stanie się udziałem tych wszystkich, którzy dali się zwieść Antychrystowi, temu, który wydawał się być Panem i Władcą, a okaże się zwodzicielem i straceńcem. Na czym polegasz? Z czym wiążesz swoje nadzieje, swoje plany na przyszłość? Z bogactwem? Lokatą w banku? Polisą ubezpieczeniową? To wszystko daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Wszystko przemija, poza jednym, poza słowem Jezusa Chrystusa. On, zmartwychwstały Pan, zapewnia: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje trwać będą na wieki. Zaufaj Jezusowi. Tylko On gwarantuje wieczne bezpieczeństwo. On jest jak kołek wbity w pewnym miejscu. On stanie się tronem chwały w domu swego Ojca. Kolejny, 23 rozdział Księgi Izajasza kończy serię proroctw, wyroczni o losach narodów pogańskich. Sekwencja ta biegnie od rozdziału 13 do 23. Jak pamiętamy, prorocze mowy dotyczyły królestw takich jak Babilon, Egipt, Asyria, Medopersja, Moab, Etiopia oraz krain takich jak Edom i Palestyna, czy też miast takich jak Damaszek i Jerozolima. Mówiliśmy o tym, że poza treścią dosłowną można odnajdywać tu też warstwę symboliczną. Na przykład Babilon symbolizuje fałszywą religię, bałwochwalstwo. Egipt – świat świecki, system stworzony przez człowieka. Pamiętamy, że Izraelici mieli unikać Egiptu. Nawet Abraham, gdy tam się znalazł, wpadł w tarapaty. A nas przestrzega apostoł Jan: nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Dalej, Medopersja to symbol przepychu, zbytku. Moab – symbol formalnej, powierzchownej religijności. Edom to symbol cielesności. Damaszek – kompromisu. Tak więc wyroki i ostrzeżenia wypowiadane przez Izajasza mają i dla nas wielką wagę. Są przestrogą przed uleganiem złym tendencjom, niewłaściwym pragnieniom, destrukcyjnym słabościom. Ostatnia z tej serii mowa wieszcza skierowana jest przeciw Tyrowi i Sydonowi. I tu w warstwie symbolicznej dostrzegamy ostrzeżenie przed gonitwą za zyskiem. Ostrzeżenie przed uczynieniem swego życia wielkim biznesem, krzątaniną wokół interesów, dochodów, pieniędzy. Tyr i Sydon były miastami Fenicjan, ludzi morza, ludzi handlu, biznesu. Sydon był wielkim, starym miastem, ale Tyr też osiągnął rozmiary metropolii, a nawet w pewnym momencie prześcignął starszego brata. Fenicjanie byli morską potęgą. Okręty Fenicjan panowały na Morzu Śródziemnym, penetrowały też inne morza i wypływały nawet daleko w oceany. Fenicjanie byli ludźmi przedsiębiorczymi, energicznymi, odważnymi. Z odległej Brytanii sprowadzali cynę. Notabene nazwa Brytania znaczy kraina cyny. w północnej Afryce założyli i rozbudowali Kartaginę, wielkie miasto, które długo konkurowało z Rzymem. Fenicjanie założyli też miasto Tarsisz, do którego, jak wiemy, chciał popłynąć Jonasz, gdy uciekał przed misją zleconą mu przez Boga. Tarsisz znajdowało się na południowym wybrzeżu obecnej Hiszpanii. Dzięki silnej, licznej flocie Fenicjanie docierali do wielu miejsc i rozwijali handel, zakładali miasta, a w basenie Morza Śródziemnego nie mieli sobie równych i dominowali zarówno na południowym wybrzeżu Europy, jak i na północnym wybrzeżu Afryki. Z historii biblijnej pamiętamy, że Dawid przyjaźnił się z królem Tyru, Hiramem. Hiram dostarczał Jerozolimie materiały potrzebne do rozbudowy miasta i do budowy świątyni. W księdze Ezechiela znajdujemy proroctwo odnośnie Tyru, które wypełniło się w historii tego miasta całkowicie. Boży prorok zapowiedział, że Tyr zostanie podbity przez wojska babilońskie, że będzie zniewolony na okres 70 lat. Wiemy, że podobny los spotkał Jerozolimę. Po 70 latach ludność Tyru powróciła do swego miasta, ale odbudowała je nie w tym samym miejscu, jak stało się to w przypadku Jerozolimy, ale na jednej z wysp Morza Śródziemnego, w odległości około kilometra od lądu od poprzedniego miejsca położenia starego Tyru. Wydawało się, że miasto położone na wyspie, chronione przez najlepszą na świecie flotę Fenicjan, będzie bezpieczne. Ale kiedy w potęgę urosła Grecja i Aleksander Macedoński wyruszył na podbój świata, znalazł sposób, by podbić Tyr. Utworzył ogromny, kilometrowy pomost pomiędzy lądem a wyspą, krusząc ruiny starego miasta i wrzucając je do morza. Tak uniknął walki z flotylą Fenicjan, w której skazany byłby na porażkę. Dotarł do nowego Tyru drogą lądową, usypaną z ruin starego Tyru. Niezwykle ciekawe jest to, że w ten sposób wypełniło się dokładnie proroctwo Ezechiela, że w miejscu, gdzie stało stare miasto Tyr, nie pozostanie nic, nawet ruiny. Ezechiel prorokował w imieniu Pana: zburzę mury Tyru i wywrócę jego wieże, wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę. Dzisiaj można przechodzić po wielkim wale usypanym przez wojska Aleksandra Macedońskiego i można zauważyć wiele fragmentów ruin, kawałków murów, budowli, z których ten pomost został usypany. Natomiast miejsce, w którym kiedyś znajdowało się potężne miasto Tyr, jest puste. Ezechiel prorokował: uczynię z ciebie nagą skałę, staniesz się miejscem suszenia sieci. Nie odbudują cię więcej, bo ja, Pan, tak powiedziałem. Dzisiaj w pobliżu tego miejsca znajduje się małe tureckie miasteczko, ale po starożytnym mieście Tyr nie ma śladu. Nawet nie można dokładnie stwierdzić, gdzie leżało to wielkie miasto. Jest w tym miejscu tylko naga skała. Tak spełniło się proroctwo Ezechiela. Powróćmy jednak do proroctw Izajasza. Od początku 23 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: wyrok na Tyr. Jęknijcie, okręty Tarsisz, bo wasza przystań warowna zniszczona. Gdy z kraju Kitim wracały, odebrały tę wieść. Obraz ukazujący się nam tutaj to okręty powracające do macierzystego portu i nagła, piorunująca wiadomość. Przystań warowna zniszczona. Nie ma dokąd wracać. Dla Fenicjan Tarsisz było kolonią, miastem założonym daleko od stron ojczystych. Natomiast Tyr był ich kolebką, był portem macierzystym. Jakże wstrząsający musiał być dla powracających do domu ludzi morza widok zniszczonego portu, zburzonego miasta. Właśnie tak tragiczną przyszłość przepowiedział Izajasz mieszkańcom Tyru i Sydonu. Wyrok na Tyr, jęknijcie, okręty Tarsisz, bo wasza przystań warowna zniszczona. Gdy z kraju Kitim wracały, odebrały tę wieść. Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu, których posłańcy przeprawiali się przez morze. Sydon był około 50 kilometrów oddalony od Tyru. Były to dwa największe, kluczowe miasta Fenicjan. zamożni kupcy z Sydonu, przyczynili się do rozwoju Tyru. Historia tych dwóch miast była ze sobą ściśle powiązana. Te dwa ośrodki światowego handlu wzajemnie na siebie oddziaływały i pobudzały się do rozwoju. Mówiliśmy już o tym, jak dosłownie, całkowicie wypełniło się proroctwo o zburzeniu Tyru i o tym, że miasto to nigdy nie zostało odbudowane. Natomiast w proroctwie Izajasza nie było zapowiedzi o zniszczeniu Sydonu i miasto to, mimo wielu burzliwych wydarzeń, przetrwało i jest nadal dużym, czynnym portem. Dzisiaj Sydon jest jednym z największych portów, gdzie wypełnia się ropą naftową tankowce, które rozwożą ten najbardziej popularny surowiec energetyczny do portów całego świata. Dzieje Tyru i Sydonu przebiegały i przebiegają więc zupełnie inaczej, zgodnie z zapowiedzią Izajasza, prawdziwego proroka, żywego Boga.